Poruszam bardzo odważny temat. I wierzę, że Bóg pragnie mówić do nas, bo i do mego serca w tym tygodniu w tej kwestii przemawiał. Tematem mojego przesłania dziś jest modlitwa. Ale w tym temacie pozwoliłem sobie dodać jeszcze kilka słów. Modlitwa, na którą odpowiada Bóg. Jest to odważny temat, bo pragnę wskazać na rodzaj modlitwy, na który odpowiada Bóg, do którego przyznaje się Bóg, do której to modlitwy przyznaje się Pan. I wierzę, że Duch Boży będzie poruszał nasze serca i pokaże nam, czego oczekuje od nas Bóg, gdy modlimy się, gdy stajemy przed Nim w modlitwie. Dziś na świecie wielu ludzi się modli. Wielu ludzi może nawet modli się intensywniej i z większą pasją niż my się modlimy. Gdybyśmy tak chcieli przywołać tutaj determinację różnych religii w modlitwie i w poświęceniu, to naprawdę trzeba by się było zawstydzić. Ale czy na każdą modlitwę odpowiada Bóg? Musimy się zastanowić, musimy przejrzeć Boże Słowo, na jaki rodzaj modlitwy, na jaką modlitwę odpowiada Pan. I chciałbym, abyśmy przeczytali na początek taki klasyczny fragment z Księgi Daniela. Popatrzymy na jego świadectwo przez moment, dlatego że Daniel był człowiekiem modlitwy. I Daniel miał pewną pasję do modlitwy, o której chciałbym dziś mówić. I wierzę, że poprzez jego świadectwo także Duch Boży przemówi do naszego serca. I będziemy przyjmować pewną postawę przed Bogiem, gdy się modlimy, aby nasze modlitwy były wysłuchiwane, aby na nie odpowiadał Bóg. 11 werset 6 rozdziału tej księgi Daniela przeczytam. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swoim górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Niebo jest otwarte nad ludźmi modlitwy. Bóg pragnie realizować zamierzenia względem nas. Bóg bardzo pragnie okazywać nam swoje względy. On pragnie nas prowadzić. On ma zamierzenia odnośnie naszego życia. Ale On otwiera okna niebiańskie nad ludźmi, którzy się modlą. I modlitwa jest czymś niesamowitym. Jest niesamowitym narzędziem, jaki mamy w rękach jako ludzie wierzący, jako Kościół, jako chrześcijanie. Chciałbym, abyśmy zrozumieli, w czym tkwi siła w modlitwie. Ja wiem, że my wiemy, że się mamy modlić. Powiem dalej, ja wiem, że my się modlimy. I chwała Bogu za to, że się modlimy. Ale powiem odważnie. Chciałbym, abyśmy tak się modlili, aby na nasze modlitwy bezustannie odpowiadał Bóg. Aby Bóg przychodził do naszego życia w nadprzyrodzony sposób i dotykał naszych serc, i dotykał naszych potrzeb, i okazywał nam niesamowitą łaskę, którą ma przecież dla nas. Ma te potężne pokłady Bożej łaski dla każdego z nas, swojej łaski, swojego miłosierdzia dla każdego z nas. Pan Jezus powiedział kiedyś, że Jego świątynia ma być domem modlitwy. Pamiętacie tą opowieść o oczyszczeniu świątyni z ludzi handlujących, sprzedających, kupujących, gdzie zamienili świątynię w Jerozolimie, kiedy Pan Jezus był w Jerozolimie za czasów Chrystusa na ziemi, w miejsce targowe, gdzie sprzedawano, kupowano, wymieniano pieniądze i tak dalej. Pan Jezus wtedy bardzo się, że tak powiem, święcie zdenerwował. Powiem, poniosło go. Nie widzieliśmy wcześniej ani później takiego Pana. Bardzo był tym poruszony. Jest tam powiedziane, że gorliwość o jego dom pochłonęła go. Miejsce modlitwy, miejsce uwielbienia zamieniono na targowisko. Wiemy także, że dzisiaj my jesteśmy Bożą świątynią. Że dzisiaj my jesteśmy domem Bożym. Pan Jezus także w pewnym momencie naszego życia przyszedł do naszego życia i uczynił z nas swoje mieszkanie. My jesteśmy świątynią Bożego Ducha. Biblia mówi wyraźnie, że Bóg nie mieszka dziś w budowlach rękami zbudowanymi. Bóg mieszka w nas. Jesteśmy domem Bożym. Jesteśmy domem modlitwy. Jesteśmy Bożą świątynią. Powiedziałem w środę na wykładach, mówiąc o tym temacie domu Bożego, jakim jesteśmy, że powinno w nas wrzeć życie, radość i pokój. Powinno wrzeć w nas życie Boże. Bo wtedy niebo jest nad nami otwarte. Bo wtedy doświadczamy tej łączności z Bogiem jak nikt inny. Użyłem przykładu w środę Jakuba, który położył swoją głowę na kamieniu i zasnął i nagle zobaczył drabinę, która sięgała aż nieba. I widział aniołów wstępujących i wstępujących do góry. Oto nad Jakubem otwarte zostało niebo. Jest to prorocza wizja, która dotyczyła Pana Jezusa Chrystusa. Bo to Pan Jezus powiedział do Natanaela w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Zobaczysz rzeczy, o których nawet nie śniłeś. Zobaczysz Bożego Syna oraz aniołów wstępujących i wstępujących z nieba na Niego. Oto w Jezusie zostało to zrealizowane, co widział Jakub. I dzisiaj Chrystus żyje w nas, mieszka w tej świątyni. I Bóg pragnie, aby nad nami było niebo otwarte i aby aniołowie wstępowali i wstępowali, abyśmy mieli taką łączność z Bogiem, że nasze modlitwy będą niesamowicie zmieniały wszystko, całą rzeczywistość wokół nas. Ale jak dojść do tego miejsca? Jaka to ma być modlitwa? Na co musimy zwrócić uwagę? I dziś wskażę w krótkim przesłaniu takie cztery elementy, które widzę według Bożego Słowa, które są niesamowicie ważne w połączeniu z tym wersetem, który przeczytaliśmy. Po pierwsze, modlitwa, jak to zwykle czynił. I teraz chcę wam coś przekazać. Coś bardzo ważnego, co przeżyłem i co rozumiem i chcę praktykować w moim życiu. Efektywna modlitwa wynika ze stylu życia. Powtórzę jeszcze raz. Skuteczna, efektywna modlitwa wynika ze stylu życia. Gdy patrzę na ten werset, Księga Daniela, 6 rozdział, werset 11, to widzę, że Daniel nie zaczął modlić się intensywniej, mocniej w momencie, gdy dowiedział się o dekrecie króla. Ale czynił po prostu to, co miał w zwyczaju, co robił dotąd. Problem nasz polega na tym, że my zaczynamy się intensywniej modlić, kiedy zaczynają pojawiać się problemy w naszym życiu. Skuteczna modlitwa, w której rozkochany jest Bóg, jest to modlitwa, która wynika ze stylu naszego życia. Co to znaczy? Że modlitwa jest naszą codzienną czynnością. Że modlitwa jest zawsze, bezustannie, bez względu, czy jestem chory, czy jestem zdrowy, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, czy powodzi mi się, czy mi się nie powodzi. Daniel modlił się bezustannie. To było stylem jego życia, jak zwykle dotąd to czynił. Kiedy dowiedział się o dekrecie króla, czynił po prostu to, co miał w zwyczaju robić dotąd. A więc modlił się 3 razy dziennie, tak jak modlił się wcześniej. Tak było w zwyczaju Daniela. Skuteczne życie modlitewne nie rozwija się na skutek problemów, które nagle się pojawiły, lecz oparte jest na stabilnej relacji z Ojcem w niebie. Jeśli ja mam stabilną relację z Ojcem w niebie, to jestem w relacji modlitewnej z Nim bezustannie. Daniel modlił się codziennie i to jeszcze do tego 3 razy. Jezus powiedział: zawsze się módlcie i nie ustawajcie. Pamiętacie Jego słowa? Powiedział: zawsze się módlcie i nie ustawajcie. Gdybyśmy odnieśli to do relacji, które mamy o Danielu, to widzimy, że on właśnie tak postępował. Jeszcze nie było Jezusa na ziemi i nie powiedział tych słów, ale Daniel zawsze się modlił i nie ustawał. I nie ustawał. A czyż nie potwierdził tych słów apostoł Paweł? Napisał: bez przystanku się módlcie. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Regularne życie modlitewne jest dowodem naszej silnej relacji z Ojcem w niebie. I nie ma innego świadectwa. Nie ma mocniejszego świadectwa jak to, że mamy relację z niebiańskim Ojcem i dlatego z Nim toczymy, prowadzimy bezustanną rozmowę. Bo relacja polega na rozmowie. Ludzie, którzy są ludźmi modlitwy, modlą się tak samo cały czas. Problemy i trudne sytuacje, okoliczności nie natężają tej modlitwy. One po prostu akcentują może daną sytuację, akcentują dany problem, ale wynika to z naszej silnej relacji z Ojcem w niebie, dlatego modlimy się bezustannie. Mamy kontakt z Nim bezustanny. Jesteśmy w Nim bezustannie z Nim związani. W liście do Rzymian 12:12 czytamy: w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. To jest modlitwa, która jest trwała. Cechuje ją wytrwałość. Jesteśmy wytrwali. Modlimy się, nie widząc nawet jeszcze rezultatu, bo w wytrwałości naszej wierzymy, że Bóg odpowie na nasze wołanie, że Bóg przyjdzie i uczyni to, o co Go prosimy, że Bóg dokona tego, co obiecał. W pierwszej księdze Samuela w 11 rozdziale prorok Samuel ostrzega nas, abyśmy nie popełnili błędu, abyśmy nie zrobili czegoś, co drastycznie nazwał grzechem, porzucając życie modlitewne. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana i służcie Panu z całego swojego serca. Oto wskazówka, jak Bóg chce, abyśmy Jemu służyli. Tak, nie jesteśmy doskonali. Popełniamy błędy. Samuel widział błędy narodu izraelskiego. Mówi: popełniliście wiele zła, lecz nie odstępujcie od Pana, służcie Panu z całego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości. Jakież mamy tendencję, jakież to jest dziwne, że my ludzie, nawet chrześcijanie, potrafimy odstępować od Pana do nicości, do rzeczy świeckich, przyziemnych, zwykłych, które nie mają znaczenia i które nic nie mogą nam dać, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicością. Świat przemija z pożądliwością swoją, powiedział Jan. Nie miłujcie tego świata ani rzeczy na tym świecie, bo są nicością. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swojego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczy uczynić nas swoim ludem. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie, modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Samuel tak to rozumiał. Jeśli zaniecha modlitwę, to grzeszy przeciwko Panu. Jeśli modlitwa jest stylem naszego życia, jest tą nicią relacji, którą mamy z Bogiem, to popełniamy wielki błąd, zaniechając modlitwę. Bo przestajemy mieć więź, przestajemy się komunikować z tym, który jest wszystkim dla nas, który jest dla nas życiem, który jest dla nas odpowiedzią, który jest dla nas nadzieją. A więc pamiętajmy o tym, ta pierwsza rzecz, ta pierwsza myśl, ta modlitwa, na którą odpowiada Bóg, ta efektywna modlitwa musi wynikać ze stylu naszego życia. Musimy ją pielęgnować jako coś naturalnego, coś, czym żyjemy każdego dnia. Ale to nie wszystkie elementy, to dopiero element pierwszy. Po drugie, uniżona postawa. 3 razy dziennie padał na kolana. Chciałbym wskazać teraz na postawę naszego serca, gdy się modlimy. Jest to bardzo ważne. Na czym polega ta prawidłowa postawa? Psalm 127, werset 1 i 2 brzmi tak. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak i On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Co chcę powiedzieć? Jeśli chcemy wierzyć, że Bóg odpowie na naszą modlitwę, musimy pamiętać, że to On jest autorem wszystkiego, że my nie jesteśmy w stanie uczynić nic w tych kwestiach, o które się modlimy. Że dajemy ster całego naszego problemu, naszego życia, naszych potrzeb w ręce Boże. Modlitwa została kiedyś określona jako instrument, dzięki któremu ziemia sięga niebo, a ono odpowiada na ten dźwięk. Piękne. Podoba mi się to. Jeszcze raz powtórzę. Modlitwa została kiedyś określona jako instrument, dzięki któremu ziemia sięga nieba, a ono odpowiada na ten dźwięk. Modlitwa sprawia, modlitwa uniżonego serca, modlitwa w pokorze przed Bogiem sprawia, że nasze bezsilności zostają wsparte przez Bożą Wszechmoc, a nasza słabość przez Jego siłę. Uznanie, że to Pan jest autorem wszystkiego, że to On buduje, że to On strzeże, że to On jest przy mnie, gdy wcześnie rano wstaję, że to On czuwa, gdy się kładę, że to On mi pomaga zdobywać ten chleb, który jest mi potrzebny na co dzień, że On obdarza mnie spokojnym snem w każdej chwili, w każdym momencie mojego życia. Modlitwa jest deklaracją, wyrazem naszej zależności od Niego. A więc jeśli chcemy efektywnej modlitwy, to ona musi niesamowicie wyrażać, deklarować zależność od Niego. Jeśli bowiem Pan domu nie zbuduje lub nie ochroni, to na próżno trudzi się budowniczy i straż. I teraz ten element. Poruszę go, bo jest biblijny. Bardzo mało praktykowany. Nasi ojcowie wiary bardzo to praktykowali. My już nie. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Trzy razy dziennie padał na kolana. Ciekawe, ile ja modlę się na moich kolanach. No, dzisiaj mamy współczesne chrześcijaństwo, a więc to nie ma znaczenia. Ale przez moment, musimy pewne aspekty Biblii poruszyć. Apostoł Paweł powiedział tak w liście do Efezjan: zginam kolana moje przed Panem, Ojcem moim. Czemu apostoł Paweł musiał zginać kolana, a my, współcześni, piękni chrześcijanie, w cudownych swoich ubraniach, nie chcemy zgiąć naszych kolan? Czemu? Klękamy, ponieważ w ten sposób mówimy: potrzebuję Ciebie. Kiedy zaniedbujemy lub zaprzestajemy modlitwy, to tak jakbyśmy mówili: Boże, poradzę sobie sam z tą sprawą. Postawa uniżonego ducha jest wyrażana także w uklęknięciu. Modlitwa uczy nas pokory, bo chociażbyśmy byli postawieni wysoko jak Daniel, pamiętajmy, że był wysoko postawiony. Bibliści określają jego funkcję, porównując do funkcji premiera w narodzie obecnie. On pełnił bardzo ważną i znamienitą funkcję w państwie, jednak nie było mu ciężko. Nie było mu ciężko zginać swoich kolan. 3 razy dziennie modlił się na swoich kolanach. On uznawał w ten sposób, że jedynie Bóg jest źródłem jego pomyślności i zwycięstwa. Dlatego jest powiedziane o Danielu, że bez względu pod jakim panowaniem, szczęściło mu się i Bóg się o niego troszczył. Nieważne, kto był na tronie, czy to był Nabuchadnezar, czy to był król Dariusz, ktokolwiek był na tronie, Daniel był błogosławiony. Ale Daniel uznał modlitwę jako styl swojego życia i zginał w uniżeniu swoje kolana przed swoim Bogiem. Coś jeszcze przeczytałem, bardzo ciekawego znalazłem. Kiedy klękamy, kiedy człowiek w modlitwie klęka, kiedy klęka podczas modlitwy, to widzi o wiele dalej niż kiedy stoi. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak to zostało określone? Gdy stoimy, a więc my widzimy, patrzymy. Gdy klękamy, mówimy: Panie, nie ja chcę widzieć, ale chcę patrzeć Twoimi oczyma. A więc pokona uniżenia, klękanie opuszcza moją głowę w dół. I mówi: Bóg jest tym, który widzi, a ja chcę widzieć tak jak On. Gdy stoimy, nasze oczy rozpraszają nas. Ktoś to udowodnił. Powiem wam jeszcze, co udowodnił. Ma to także pozytywny wpływ na nasz system sercowo-naczyniowy. Bo wówczas nasze serce staje się wrażliwsze. A więc tak, powiem. No, pastorze, przesadzasz. Mam odpowiedź. Przez miesiąc spróbuj. I pogadamy po miesiącu. Jak nie spróbujesz, to nie gadaj. Nie mów. Ktoś to sprawdził. I ktoś mówi, że uniżona postawa, kiedy klękamy, kiedy przed Bogiem schylamy naszą głowę, serce staje się wrażliwsze. Ktoś to sprawdził. No, ale my jesteśmy wygodni. Panie Boże, zrozum moją wygodę. Panie, ja tak nie bardzo chcę. Wiecie, co my lubimy? Lubimy długie modlitwy. Żeby je było słychać. To jest tradycja. Wiecie, to jest tradycja, na przykład, żeby pojedyncze modlitwy były w kościele. To są pewne formy. Odważnie o tym mówię. Czasami już trochę jestem w kościele, nasłuchałem się wielu modlitw, niektóre były wszystkie takie same. Jakby je nagrał, to by były takie same, jak były 1, 2, 3, 5, 10 tygodni temu. Wiele razy jest to po to, żeby zaistnieć, żeby się przebić, żeby mnie było słychać. Bóg patrzy, za chwilę o tym będę mówił, kiedy będziemy mówili o szacunku dla Boga, patrzy na nasze serce. Patrzy na to, co tam się dzieje w tym systemie sercowo-naczyniowym, gdzie Bóg zaczyna spotykać się ze mną, kiedy moje serce jest wrażliwe, kiedy zaczynam dotykać Bożego serca. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale Pan Jezus powiedział tak: a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosicie. Wiecie, kiedy jest modlitwa stylem mojego życia, ja modlę się od poniedziałku do niedzieli, to aż tak bardzo nie potrzebuję się w niedzielę wybijać, że się pomodliłem w kościele. Bo Bóg wie o moich potrzebach, Bóg wie, czego potrzebuję, Bóg wie, czego pragnę. Bóg patrzy na moje wnętrze, czy jest tam uniżony duch, uniżone serce, które pragnie Jego całego dla swojego życia. Wtedy dopiero modlitwa zaczyna być skuteczna. Wtedy dopiero Bóg zaczyna działać. Czytamy w Ewangelii Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. A wszystko inne Bóg wam da. Przejdźmy do trzeciej myśli. Trzecią myśl nazwałem szacunek wobec Boga, gdy się modlę. Daniel musiał sprostać wyzwaniu, które polegało na tym, że król zabronił modlitwy do innego bóstwa niż on sam, za jakiego się uznał, uważał, przez 30 dni. Przez 30 dni. Ceną za przekroczenie tego dekretu było wrzucenie do jamy z lwami. Daniel jednak postanowił, że nie wystraszy się ani dekretu, ani lwów. Super. Podoba mi się to, że się nie przestraszył ani dekretu, a także nie przestraszył się lwów. Wierzył, że ci, którzy szanują Boga w swoim życiu, będą również przez Boga honorowani. Taką miał wiarę. A więc Daniel szanował swojego Boga. A więc modlitwa była wyrazem także szacunku. On tak bardzo go szanował, że życie zawodowe nie mogło mu przerwać jego systemu modlitewnego. Oczywiście nie narzucam systemu modlitwy Danielowej każdemu z nas. Każdy z nas musi sam odebrać od Boga, jak będzie się modlił. W których godzinach będzie się modlił, jaki będzie miał czas modlitewny, jak ułoży sobie życie modlitewne. Po prostu ono ma być. Modlitwa musi być stylem mojego życia. Modlitwa musi być częścią mnie. To było właśnie w życiu Daniela. W jego sercu przede wszystkim był szacunek dla Boga, honorował Boga. Skuteczna modlitwa zawsze uznaje Boga. Uznaje Go ponad wszystko w swoim życiu. Modlimy się z Jego wolą, zgodnie z Jego wolą, dla Jego chwały. Efektywna modlitwa jest skierowana do Boga, dlatego nie musi krzyczeć na diabła. Pamiętajmy o tym. Niektórzy ludzie bardzo lubią krzyczeć na diabła. Oczywiście mamy się ją przeciwstawiać, kiedy trzeba. Powinniśmy demony wygnać, jeśli one są, nakazać im, aby opuściły ciało, ale my tak naprawdę nie musimy na diabła krzyczeć. My diabła możemy zniszczyć naszą postawą, naszym życiem z Bogiem. Modlitwa nie jest także popisem elokwencji czy wyrazem naszej nadzwyczajnej duchowości. Niech nas Bóg przed tym zachowa. Żebyśmy popisali się elokwencją, czy także wyrażali poprzez modlitwę naszą duchowość, jaki to ja jestem duchowy. Jeśli naszym zamierzeniem jest publiczne odnoszenie się z modlitwą, zwracanie na siebie uwagi, to możemy być pewni, że nasz głos nie będzie usłyszany w niebie. Co nie znaczy, że nie mamy się głośno modlić i nie mamy głośno podnosić nasz głos do Pana w zgromadzeniu ludu Bożego. Mamy to robić jak najgłośniej. Wskazuje na postawę serca. Wskazuje na tą wrażliwość, którą powinniśmy mieć. Z czego to wynika? Co mnie inspiruje? Dlaczego chcę dziś wołać do Boga w tym zgromadzeniu? Powiedziałem w środę tak, że Kościół jest w niesamowitym miejscu. Jest w miejscu, nad którym niebo jest otwarte. To Bóg otwiera to niebo. Nawet całe oddziały okręgów złych, okręgów niebiańskich nie są w stanie zatrzymać Boga. Bo jeśli tak jest, to mówimy, Bóg jest słabszy. Nie, Bóg jest mocniejszy, Pan jest większy. Nad nami, gdy się modlimy, jest niebo otwarte. Jest ta duchowa drabina między nami, ciałem Jezusa, a niebem. I powiedziałem w środę tak, że Kościół ma niesamowity przywilej. Może doświadczać niesamowitych rzeczy, niesamowitych cudów, może doświadczać coś potężnego, kiedy się modli, kiedy niebo jest nad nim otwarte. Problem w tym, czy my tak naprawdę otwieramy się przed tym niebem otwartym? Czy my szanujemy naszego Boga? Czy my z szacunkiem do Boga przychodzimy? O co mam na myśli? Jest coś niesamowitego, kiedy trwamy w jedności modlitewnej. Jest to i staro, i nowotestamentowa prawda. Jeden pokona tysiąc, dwóch dziesięć tysięcy. O jak to dobrze i miło, kiedy bracia w zgodzie i w jedności mieszkają. Tam Bóg zlewa swoje błogosławieństwo na nas. Wiecie, co jest ważniejsze w modlitwie, gdy się modlimy? Wewnętrzna jedność. Jedność serca. Kiedy robimy to razem, kiedy nie musimy zwracać uwagi na to, co zewnętrzne. Czy wiecie, że chrześcijanie do tego doszli, że rzeczy zewnętrzne stają się przeszkodą? Różne rzeczy zewnętrzne zaczynają zwracać naszą uwagę. Zaczynają nas absorbować wtedy, kiedy jest modlitwa. Czasami są to jakieś może rozmowy, wymiana zdań między sobą podczas modlitwy. Przerywamy tą więź. Kiedy jest uwielbienie, kiedy jest modlitwa Kościoła. Ja myślę, że jest to Bożym marzeniem i powinno być naszym marzeniem, abyśmy wtedy byli razem. Jeśli się modlimy, modlimy się wszyscy. Nic już nie zabiera nam czasu. Żadna rozmowa, żaden dialog, żadne zerkanie na zegarek, żadne zerkanie w komórkę, żadne rzeczy zewnętrzne. Po prostu skupiamy się całym sercem na Panu. Jesteśmy w jednomyślności, bo modlimy się o chorą osobę, która potrzebuje uzdrowienia. Jesteśmy razem w namaszczeniu Pana, aby to się stało. Aby Bóg to uczynił. Wtedy w Kościele będą działy się niesamowite rzeczy. W psalmie 34 czytamy, że kiedy człowiek woła, 18 werset, ludzie wołają, Pan wysłuchuje ich i ocala ich od wszystkich udręk. Bliski jest Pan tych, których serce jest złamane. Wiecie, jeśli my nie przeżywamy tragedii brata, jeśli nie przeżywamy jego choroby, jeśli jesteśmy w stanie podczas modlitwy o uzdrowienie rozmawiać sobie z kimś innym albo mamy inną sprawę do załatwienia, nasze serce nie jest złamane. Nasze serce nie jest przepełnione gorliwością i miłością do tego człowieka. Bliski jest Pan tych, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Zamiast może to robić, lepiej było upaść na kolana. Moja siostra przeżywa chorobę, jest jej źle. Upadnę na kolana, będę się modlił. Boże, moje serce jest złamane. Dotknij ją, uzdrów ją. Taki Kościół będzie oglądał cuda, dlatego brak nam cudów. Mamy wszystko. Mamy show, mamy pokazy, mamy wiele fajnych rzeczy, ale brak cudów. Brak cudów w Kościele. Ciągle nie ma cudów. Ciągle nie ma cudów. Nie ma cudów w Kościele. Zadzwonił do mnie jeden z pastorów i mówi: pastorze Leszku, mógłbyś dzisiaj przyjechać na nabożeństwo do nas tą niedzielę, teraz 27. Mógłbyś przyjechać 27 do nas usłużyć. Mamy takie nabożeństwo, chcemy pomodlić się o chorych. Tak wielu ludzi choruje. Przyjedź do nas. Mamy taką potrzebę. Ja mówię: bracie, nie mogę, jestem u siebie umówiony, mam temat, mam słowo dla Kościoła. Nie biorę tego pod uwagę. Nie można tak w tygodniu zadzwonić we wtorek, żebym w niedzielę przyjechał. Ja mam swój program. O, to szkoda, tak liczyliśmy, że przyjedziesz. Ale mówię mu: mam propozycję. Proponuję, abyś zaprosił kogoś. On mówi: kogo mogę zaprosić? Pana Jezusa. Zaproś Pana Jezusa. On jest tym, który uczyni wszystkie cuda pośród was. Każdy chory będzie uzdrowiony. Każdy chory może być podniesiony. Zaproś Pana Jezusa. Mówi: a, to dobra rada. No rzeczywiście dobra rada. Zaprosić Jezusa na nabożeństwo. On jest tym, który czyni cuda. Ale On chce czynić cuda wśród ludzi, których serce jest poruszone. Których serce jest otwarte. W Dziejach Apostolskich czytamy 11 rozdział, 23 werset. A gdy tam przybyłem, mówi Barnaba, i ujrzałem łaskę Bożą, uradował się, gdy tam przybył, to jest mowa o Barnabie, ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem aby całym sercem trwali przy Panu. Całym sercem być przy Panu. Być w zgromadzeniu dzieci Bożych, całym sercem przy Panu. Być każdego dnia całym sercem przy Panu. Trwać przy Panu całym sercem. Prowadzić moje życie modlitewne całym sercem. Każdego dnia. Nie wtedy, kiedy zaczyna się mi walić grunt pod nogami. Teraz trzeba się modlić. Szybko będę prosił o modlitwę, bo jest źle. Nie. Musimy trwać w życiu modlitewnym. Cały czas. Modlitwa musi być częścią nas. Jeremiasz mówi tak. Gdy będziesz mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy mnie będziesz szukać, znajdziesz mnie. Gdy mnie będziesz szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan. To jest niesamowite, że Kościół ma taki przywilej. Cały, wspólnie razem, całym sercem szukać Pana, Jego obecności. Jakież to nabożeństwa, jakież to zgromadzenia. Bo będzie się spełniała obietnica, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów, ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Wszelkie trudności znikną. Problemy zostaną rozwiązane. Jeszcze jeden aspekt postawy serca. Tak wiele razy w naszej pobożności próbujemy się odnieść do tego, co zewnętrzne. Jak chrześcijanin wygląda, jak się ubiera, jak się czesze, co ma na głowie, lepiej zbadać, co ma pod głową, czy pod skórą głowy, czy w głowie. Nie to, co na głowie. Różne mamy pojęcia. Popatrzmy do Księgi Samuela, 16 rozdział, 7 werset. I Pan rzekł do Samuela, gdy będziesz patrzył na mojego człowieka, na tego, którego ja wybrałem, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. I wiecie, chrześcijaństwo dzisiaj jest związane patrzeniem swoimi oczami. Jeśli ktoś ma kolczyk w uchu i się nawrócił, to zaraz mu go chcemy wytargać. Bo my nie chcemy, nie możemy się z tym pogodzić. Nasze oczy po prostu, nas to razi. Wiele innych rzeczy. Kwestia wyglądu, kwestia ubioru. Wszystko zaczyna, oczywiście musimy ubierać się moralnie, sludnie. Nie będziemy tutaj robić jakichś dziwactw, ale nie to jest ważne. Nie to, co zewnętrzne. Bóg zawsze patrzy na serce. Jakże łatwo nam ocenić człowieka zewnętrznie. A Bóg ocenia nas wewnętrznie. Wewnętrznie. I to jest najważniejsze. Kiedy przychodzimy w modlitwie do Pana, nasze serce musi być w porządku przed Bogiem. Nasze wnętrze musi być w porządku przed Panem. Nasze życie musi być poukładane. Nie to, co na zewnątrz. Nie tak, jak się prezentujemy. Ktoś może powiedzieć, o ten to tak się, taki modliciel, on tak się modli, tak głośno się modli. A znaliśmy przypadki, świadectwa. Tak modlił się głośno, tak głośno modlił się w kościele, ale na co dzień w swoim życiu były same z nim kłopoty. Trzeba było duszpastersko interweniować. Postawa wobec ludzi, tak głośno się modlił, tak głośno wielbił Pana, ale jak tylko ktoś mu wszedł w drogę, był w stanie zbrukać, był w stanie użyć nawet brzydkich słów. Był pełen agresji. W rodzinie, w małżeństwie. Tak pięknie się modli w kościele. Brak porozumienia w domu, z żoną. Relacji nie ma, więzi nie ma. Bóg patrzy na serce. Chcemy oglądać rzeczy wielkie. Chcemy widzieć potężnie uwalniającą się Bożą moc. Musimy pamiętać, że Bóg widzi to, czego ludzie nie widzą. Możemy wiele rzeczy ukryć, możemy wiele rzeczy schować, ale Bóg chce przyznać się do nas, kiedy nasze serce jest skruszone, kiedy nasze serce jest złamane, kiedy nasz duch jest poruszony, kiedy mamy szacunek dla Boga, kiedy wiemy, że Bóg wszystko widzi, wszystko wie. Panie, Ja chcę się Tobie podobać. Tu nie chodzi o moje ambicje. Tu nie chodzi o moje ja. Tu nie chodzi o to, jak ja się czuję. Chodzi o to, jak Ty się czujesz i czy Ty jesteś ze mnie zadowolony. Amen? Wtedy modlitwa jest skuteczna. Wtedy przynosi owoc. I ostatnia myśl. Wdzięczność, dziękczynienie. Modlił się i wysławiał Boga. Przynosząca efekt modlitwa jest zawsze wypełniona dziękczynieniem. Modlił się i wysławiał Boga. Tak jest powiedziane o Danielu. Niektórzy ludzie, gdy się modlą, swój palec wskazujący kierują w stronę nieba i rzucają w tamtą stronę oskarżenia. Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Czasami cisną się nam takie myśli, takie słowa. Czasami zaciskamy nasze pięści. Czasami w naszej modlitwie nawet próbujemy szantażować Boga. Czy wiecie, że ja słyszałem takie modlitwy? Jak Boże tego nie zrobisz, to moja noga więcej nie stanie w tym kościele. Niektórzy potrafią. Dlatego tak ważne jest, by zrozumieć, że modlitwa, na którą pragniemy otrzymać odpowiedź, to taka, podczas której wznosimy swoje ręce w geście poddania się i ofiarujemy Bogu swoje dziękczynienie. Dziękczynienie. Bo kiedy jestem wdzięczny za to, co mam, to Bóg troszczy się o pozostałe rzeczy, które są mi potrzebne. Powiem jeszcze raz. Kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co mamy, to Bóg zacznie się troszczyć o rzeczy pozostałe, których jeszcze nie mamy i które są nam potrzebne. Tak to działa. Długość, czas modlitwy, natężenie i barwa naszego głosu nie mają żadnego wpływu na otrzymaną odpowiedź. Żadnego wpływu. Chcę, abyśmy to zapamiętali. Jeszcze raz powtórzę. Długość modlitwy, natężenie głosu, barwa naszego głosu nie ma wpływu na to, czy otrzymamy odpowiedź na naszą modlitwę, czy nie. W skutecznej modlitwie najważniejsza jest stale rozwijająca się więź z Ojcem. Stale rozwijająca się więź z Ojcem. Wówczas odpowiedź nadchodzi. Efektywni modliciele znają swojego Boga i dokonują wielkich dzieł. Popatrzmy na ostatnie wersety. 1 Tesaloniczan 5,18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas. Czy ja potrafię być wdzięcznym Bogu? Nawet w chwilach mojego doświadczenia, mojej choroby, mojej trudności, moich potrzeb. Biblia mówi, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża. Bóg chce, abyśmy byli wdzięczni. Bóg chce, aby nasza modlitwa była spięta dziękczynieniem. Zawsze powinniśmy dziękować za to, co mamy. A mamy za co Bogu dziękować. Może nie mam zdrowia dzisiaj, ale mam wiele innych rzeczy, za które jestem wdzięczny Bogu. Może w danym momencie jest jakiś kryzys w moim życiu, czy przeżywam doświadczenie w mojej pracy. Może nie idzie mi tak łatwo, jak chciałbym, aby mi szło, ale mam za co Bogu dziękować. Zawsze będę Mu wdzięczny, bo On jest godzien chwały. Efezjan 5,20. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nas zachęca. Dziękujmy zawsze. Za wszystko. Zawsze i za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo to sprawia, że znamy naszego Boga, że jesteśmy blisko z Nim, że nasza modlitwa wynika z relacji z Nim. I to jest piękno tego duchowego życia z Panem. Ludzie modlą się. Kościoły w niedzielę są przepełnione ludźmi, którzy się modlą. Zanoszonych jest setki, tysiące modlitw w tym kraju, w każdą niedzielę i nie tylko, ale także w tygodniu. Ludzie się modlą. Nie możemy tego podważać. Widzimy to w mediach, pokazują w telewizji, jak się ludzie modlą. Chrześcijański kraj. Problem polega na tym, że te modlitwy są pozbawione relacji z Bogiem. Są pozbawione więzi z Panem. Są pozbawione szacunku dla Boga. Są pozbawione tego życia, które powinno wrzeć w każdym chrześcijaninie. Życia Bożego. Pokoju, radości. Po prostu brakuje Jezusa. Brakuje Jezusa w świątyni. Jest tam tak wiele innych rzeczy. Jest tam całe życie, całe spektrum różnego rodzaju rzeczy, które robimy, które nam zabierają czas, które nas pochłaniają. Pośrodku tego próbujemy wpleść modlitwę, aby też Pan Bóg wiedział, że Go potrzebujemy czasami. To tak nie działa. Pan Jezus najpierw oczyścił świątynię i powiedział, dom mój nazwany będzie domem modlitwy, tak? Powiedział Pan Jezus. Dom mój nazwany będzie domem modlitwy. Jeśli ja jestem Jego domem, jeśli ja stałem się Jego świątynią, to oto ten dom nazwany jest domem modlitwy. Modlitwa jest dla mnie wielką przyjemnością. Modlitwa sprawia, że mam więź z Ojcem. Modlitwa sprawia, że znam Boga. I wtedy się umacniam. I wtedy, gdy po drodze mojej, na tym grafiku mojego życia, gdy pojawiają się trudności, to ja już jestem w modlitwie. Cały czas jestem w modlitwie. Cały czas się modlę. Cały czas jestem wdzięczny Bogu. Przechodzę przez te trudności zwycięsko, bo trwam w modlitwie. Bo pokonuję wszelkie góry, wszelkie sprzeciwy. Nie pozwalam się ograbić dziedzictwa. Dlatego Daniela, w księdze Daniela, 11 rozdział, w 32 wersecie, ta część druga B brzmi tak. Lecz lud, który zna swojego Boga, umocni się i będą działać. I będą działać. Inne tłumaczenie brzmi tak. Jednak ludzie, którzy znają swojego Boga, wytrwają i będą działali. To jest Biblia Tysiąclecia. Wytrwają. Wytrwają i będą działali. Biblia angielska, amerykańska, ta najbardziej popularna Króla Jakuba wersja, ta nowa Króla Jakuba wersja brzmi tak. Dokonają niezwykłych wyczynów, osiągnięć rezultatów i sukcesów. Będzie great exploits, czyli staną się niezwykłe wyczyny. Będzie wiele super rezultatów w życiu tych, którzy znają swojego Boga, którzy wytrwali, którzy umocnili się, którzy są z Nim w relacji, bliskiej więzi. I taka modlitwa podoba się Panu. Niech nas Bóg zachowa od tych form, formułek, od różnego rodzaju liturgii modlitewnej. Niech Bóg nas zachowa. Niech nasze życie będzie pełne modlitwy. Niech nasze serce będzie szczere przed Bogiem. Niech ma więź z Jezusem. Niech dzieją się rzeczy każdego dnia w naszym życiu, kiedy przychodzimy razem. Po to, aby móc dziękować. Zachęcam do tego. Nie tylko głoszę z litery, głoszę z doświadczenia. Wiem, że to działa. Wiem, że to działa. Wiem, że to jest. Zachęcam, nie zmuszam, proponuję. Nikt nie musi zginać kolan. Nie musimy. Możemy się modlić, jak chcemy. Najważniejsze, żeby były rezultaty. Ale jeśli chcesz spróbować zgiąć swoje kolana przed Panem i trochę utożsamić się z apostołem Pawłem, to spróbuj. Korona z głowy nam nie spadnie. Jak padniemy na nasze kolana przed Bogiem. Jak uniżymy się trochę. Jak będziemy się modlić, wołając na kolanach. Ja pamiętam na przykład dziadków Gosi. Pamiętam ich do starości, do ich śmierci. Brater Słoliczuków. Stara szkoła. Oni tyle przeszli, tyle przeżyli, tyle rzeczy widzieli. Kule ich omijały. Pan po prostu łapał te kule do ręki, które strzelały do nich. Pamiętam, do końca życia oni modlili się na kolanach. Już byli tacy starzy. Padali na kolana i się modlili. A później, kiedy odwiedzaliśmy babcię, a ona już nie mogła, bo miała chore nogi, to mówiła, tak mi brak tych modlitw na kolanach. Żeby pójść na kolana przed Pana i się modlić. Takie to było słodkie, takie piękne. Zawsze, kiedy mieliśmy modlitwę, dziadek od razu na kolana. No my też, no wreszcie się złamali, młodzi też. No mój dziadek klęka, to i ja będę klęczał. A modlił się z żarem na kolanach. Jest coś w tym. Apostoł Paweł tego doświadczył. Daniel się modlił na premier. na kolanach. Dlaczego by Leszek nie mógł? Pastor, modlić się na kolanach, nie? Przed obliczem Pana. Uniżyć swoje serce. Nie chodzi mi o to, aby zrobić z tego rytuał. Formułę, zasadę. Absolutnie. Absolutnie. To musi wynikać z serca. Postawa serca przed Bogiem jest najważniejsza. Ale jest ten element uniżenia. Panie. Pamiętam, jak ostatnio na naszych spotkaniach, wszędzie, gdzie jesteśmy, nasz biskup pada na kolana. Marek się modli. To jest takim przykładem jest. I wzorem dla Kościoła. Mamy uwielbienie, czy to na spotkaniu Rady Kościoła. Modlimy się, biskup na kolanach. Modli się. Woła do Pana. Śpiewa pieśń. Na konferencjach, czy na kongresie, czy na jakikolwiek. Obserwujcie, jak często klęka na kolana. Jest w tym coś. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się tych rzeczy. Możemy skakać, możemy pląsać, możemy podnosić sztandary, możemy wznosić okrzyki. Wszystko jest super. Ale możemy też uklęknąć. Możemy powiedzieć, Boże, jak ja Cię kocham. Jak jesteś cudowny. Jak bardzo Cię potrzebuję. Jak szanuję Ciebie, Boże. Jesteś wszystkim w moim życiu. Powstańmy na moment. Aleluja Ci, Jezus. Wznieśmy nasze ręce do Boga. Aleluja Ci, Jezus. Panie, dziękujemy Ci za ten dar modlitwy. Za ten oręż, to narzędzie modlitwy, które mamy. Dziękujemy Ci, że uczysz nas postaw modlitwie. Dziękujemy Ci, Panie, że pragniesz, aby nasze modlitwy były skuteczne, aby przychodziła odpowiedź, aby były efektywne. Panie, pomóż nam, aby modlitwa wynikała ze stylu naszego życia. Panie, spraw, aby nasze życie modlitewne trwało każdego dnia, było częścią naszego życia. Abyśmy, Panie, modlili się bezustannie, abyśmy byli wdzięczni bezustannie. Abyśmy, Panie, trwali w modlitwach bez względu na to, czy dobrze nam jest, czy mamy potrzeby i trudności. Panie, dziękujemy Ci za tą siłę modlitwy. Dziękujemy Ci, że Ty otwierasz nad nami swoje niebiańskie okna. Że niebo jest otwarte nad Kościołem. Że, Panie, możemy doświadczać Ciebie tak blisko, że jesteśmy domem modlitwy, że jesteśmy Twoim domem, domem Bożym, w którym Ty przebywasz. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty pragniesz realizować swoje zamierzenia przez nas i względem nas. Panie, dziękujemy Ci za modlitwę. Panie, uczyń ten tydzień, który przed nami, tygodniem niesamowitych modlitw. Panie, pragniemy tak wołać do Ciebie, pragniemy otwierać nasze serce przed Tobą. Pragniemy być wrażliwi na to, co będziesz mówił do nas, czy to przez słowo, czy przez słowo prorocze. Panie, pragniemy oczekiwać na Twoje błogosławieństwo w naszym życiu. Panie, tak przyniesiemy wiele różnych potrzeb, które wynikają z naszej codzienności, z naszej służby, z naszego życia w rodzinach. Chcemy się modlić, aby, Panie, działy się cuda. Chcemy się modlić, aby uwalniana była niesamowita, nadprzyrodzona Twoja moc. Chcemy się modlić o misję, którą mamy w mieście. Chcemy wołać do Ciebie, Panie, każdego dnia za wszystkimi tymi zadaniami, które nam wyznaczyłeś do wykonania. I wierzymy, że będziemy oglądać obfite Twoje błogosławieństwo, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami. Że Ty wylejesz swoje namaszczenie. Że to namaszczenie spłynie jak oliwa na głowę Arona, tak jak symbolika psalmu nam to opisuje. I spłynie na całe ciało, na cały Kościół. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że możemy być ludźmi modlitwy, że możemy, Panie, w modlitwie trwać. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chwała Ci, Jezus. Błogosławimy ten tydzień, błogosławimy miejsca naszej pracy, błogosławimy szkołę, ten tydzień przed feriami naszych dzieci. Panie, błogosławimy drogę, wyjście z domu i powrót. Błogosławimy naszą służbę, nasze spotkania, naszą misję. Wszystko Tobie oddajemy, Panie, bo Twoimi jesteśmy. W imieniu Jezusa. Niech błogosławi Was Pan. Niech błogosławi Pan cały Kościół. Niech błogosławi Pan nasze życie. Niech nas prowadzi Duch Święty. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo i żyjmy tym błogosławieństwem. Żyjmy Panem. Trwajmy w modlitwach. Modlitwa się nie kończy, bo skończyło się nabożeństwo. Modlitwa trwa. Nasze serca mają więź z Bogiem. Módlmy się, niech Bóg was błogosławi.